na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Spotykamy się w ramach audycji Na misyjnym szlaku. Przed nami kolejne spotkanie i można powiedzieć, że kolejny kontynent, na który się wspólnie wybieramy właśnie na tym wspominanym misyjnym szlaku. A w dzisiejszej podróży będzie nam towarzyszył ksiądz Tomasz Skibiński, posługujący na terenie Kanady. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam Panią i wszystkich, również tych, którzy tej audycji będą słuchać.
Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Za moment też przejdziemy do konkretnej funkcji, jaką ksiądz pełni właśnie we wspominanym przeze mnie przed momentem kraju, ale nim do tego przejdziemy, chciałabym zapytać tak na dobry początek. Jak rozpoczęła się księdza przygoda z posługą poza granicami naszego kraju, poza granicami Polski?
Tak, to wszystko jest piękną reżyserią Pana Boga, tak mogę to w ten sposób ująć. Ale to oczywiście tak, zaczęło się w Polsce. Ja urodziłem się i wychowałem w Warszawie, w archidiecezji warszawsko-praskiej. Tak, byłem blisko kościoła, moi rodzice chodzili również do kościoła, praktykowali wiarę i kiedy miałem około 10 lat, moi rodzice zostali zaproszeni, aby wysłuchać kateches, które były głoszone przez katechistów drogi neokatechumenalnej w naszej parafii. I najpierw oni weszli na drogę, a po kilku latach, jak miałem 14 lat, ja wszedłem również na drogę katechumenalną. I kiedy skończyłem naukę w studium policjalnym i myślałem o tym, żeby wejść do Wyższego Seminarium Duchowego w Warszawie, takie plany poczyniłem i w tym również odpowiednie kroki w tym celu. I tak, kiedy były już, tak powiem, przyjęcie i miałem się stawić w seminarium, wiedziałem, że zostałem przyjęty, ale właśnie Pan Bóg wszystko pozmieniał, powywracał te plany trochę do góry nogami. To znaczy, tego lata pojechałem na Światowe Dni Młodzieży do Paryża i tam trochę otworzyły mi się oczy. To znaczy, zobaczyłem, że Kościół jest o wiele większy niż to, co znałem, niż moja parafia, niż ludzi, których znałem z mojej parafii, czy, że tak powiem, z mojego kręgu. Tam również o tych Światowych Dniach Młodzieży Pan Bóg jakby wyraźnie dał mi poznać, że woła mnie, abym niejako wyszedł poza granicę mojego podwórka, jeśli tak można powiedzieć. Po rozmowach i z katechistami, z ojcem duchownym zostałem zaproszony na konwiwencję aspirantów do seminariów misyjnych Redemptoris Mater w Porto San Giorgio we Włoszech. I tam, ponieważ taki jest też proces, zostałem wylosowany, żeby właśnie rozpocząć formację w nowo otwartym seminarium Redemptoris Mater w Toronto w Kanadzie. To było coś zupełnie niespodziewanego, ponieważ nawet nie wiedziałem, że to seminarium będzie w Toronto w Kanadzie. Były już seminaria i w Nowym Jorku, i w Waszyngtonie, ale to jakoś zupełnie wydawało mi się zbyt dalekie. I rzeczywiście to wszystko jakby mnie przerastało i nie miałem zupełnie pojęcia, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przygotował dla mnie. Tak, Pan Bóg otwierał wszelkie drogi. To były jeszcze czasy, kiedy trzeba oczywiście było starać się o wizę, o pozwolenie na studia i tak dalej. Więc w styczniu 1998 roku wylądowałem po raz pierwszy tutaj w Toronto. I rozpocząłem formację w seminarium Redemptoris Mater, studia teologiczne w seminarium Świętego Augustyna. To jest seminarium, powiedzmy tutaj, archidiecezji Toronto, które też funkcjonuje niejako jako seminarium takie międzydiecezjalne. No i później w czasie studiów był też i rok praktyki pastoralnej w parafii, rok praktyki misyjnej, ponieważ to jest seminarium diecezjalne i misyjne, Redemptoris Mater, więc my to nazywamy czasem wędrowania, ale mówię czas praktyki misyjnej, więc przez niecały rok byłem w Moskwie, w Rosji, tam też w tym sensie tak posługiwałem jako kleryk, jako seminarzysta. I później w 2005 roku, na początku, w styczniu, otrzymałem święcenie diakonatu, potem święcenia kapłańskie 14 maja 2005 roku. I no właśnie, i tak zaczęło się to wszystko i jestem w Toronto, w Kanadzie aż do dzisiaj. Najpierw byłem w parafii przez 2 lata, pracowałem w parafii anglojęzycznej, ale też gdzie była wspólnota hiszpańskojęzyczna z Ameryki Łacińskiej głównie i później po 2 latach ksiądz arcybiskup, późniejszy kardynał Toronto, powołał mnie na to, żebym służył jako wicerektor w seminarium. Jeszcze później tak robiłem studia licencjackie z prawa kanonicznego w Ottawie, a tak od 2016 roku aż do dzisiaj jestem rektorem seminarium w Toronto. Więc mówię, rzeczywiście wiele, wiele rzeczy się wydarzyło w moim życiu przez te ostatnie 26 lat. I rzeczywiście Pan Bóg wszystko, wszystkie drogi, wszystkie drzwi otwierał. I taka jest pokrótce moja historia, jak tutaj trafiłem do Toronto.
Tak sobie myślę, słuchając tej księdza historii, że te Boże plany tak naprawdę potrafią nas doprowadzić do takich miejsc, o których nawet na samym początku drogi by nam się nie śniło. Nawet o tym byśmy nie pomyśleli, że możemy wylądować w takim właśnie miejscu, pełniąc taką czy inną posługę. Już to wybrzmiało, że jest ksiądz rektorem jednego z kanadyjskich seminariów misyjnych Redemptoris Mater. Jednak do tego tematu jeszcze przejdziemy. Chciałabym jednak w tym miejscu jeszcze tak dopytać, czy postrzega ksiądz swoją posługę w kategoriach posługi misyjnej?
Wszystko zależy od tego, co rozumiem przez posługę misyjną, ale ja myślę, że każdy ksiądz, każdy kapłan jest powołany do misji i posłany. Oczywiście, że my często rozumiemy misję, może nam się kojarzy tak, że misja to posługa tam, gdzie nie ma jeszcze kościoła, albo tam, gdzie kościół zanika, na przykład przez zeświadczenie, czy tam, gdzie sytuacja kościoła jest bardzo trudna. Natomiast dla mnie jest to rzeczą zupełnie oczywistą, bo tak naprawdę to nieważne, że Toronto i powiedzmy okolice tutaj tego miasta ogromnego to około 6 milionów ludzi, ale właśnie tutaj jest miejsce ewangelizacji, tutaj jest miejsce misji. Naprawdę Kanada jest terenem misyjnym w takim pełnym tego słowa znaczeniu, bo to jest jedno z najbardziej wielokulturowych miast świata. To jest również kraj imigrantów, ludzi, którzy od dziesięcioleci przyjeżdżają do Kanady, szukając lepszego życia, szukając tego dla siebie, dla swoich dzieci. Czasami są zmuszeni też uciekać ze swoich krajów. Ale rzeczywiście jest to teren misyjny. Tak widzę też swoją posługę tutaj, pomimo tego, że pracuję w seminarium, ale jestem też włączony naprawdę w wiele rzeczy, które dzieją się tutaj na terenie też naszej archidiecezji. Oczywiście to miasto jest ogromne. Tak sobie czasami myślę, że to trochę jak taka starotestamentalna Niniwa, do której był posłany Jonasz, który też właśnie głosił nawrócenie, ale też głosił Boże miłosierdzie. Czasami tak patrząc na to, co się dzieje wokół mnie, można też porównać Toronto do takiej, do Babilonii naszych czasów po prostu, gdzie rzeczywiście jest niezbędne, żeby głosić, żeby mówić o Chrystusie, żeby dawać świadectwo. Więc na pewno widzę swoją posługę, pomimo tego, że jestem inkardynowany tutaj w diecezji Toronto, bo tutaj byłem święcony, ale rzeczywiście moja posługa tutaj na pewno jest, można to ją nazwać posługą misyjną zdecydowanie.
A czym według księdza jest kościół misyjny?
Kościół jest misyjny ze swojej natury, tak mówi nam Sobór Watykański II. Więc ja myślę, że misja jest niejako tak chlebem powszednim kościoła. Gdyby kościół nie był misyjny, gdyby nie głosił, to nie spełniałby swojej funkcji, ale ja myślę, że kościół misyjny to jest kościół, który szuka, kościół, który wychodzi do ludzi, kościół, który przygarnia, kościół, który jest otwarty, kościół, który jest zatroskany o zbawienie dzisiejszego człowieka, człowieka, który często jest zagubiony, który coraz częściej jest bardziej samotny. To też widać bardzo, bardzo mocno właśnie na przykładzie takiego wielkiego miasta jak Toronto. Ludzie, którzy tak mieszkają bardzo często sami, którzy przeżywają swoje dramaty, swoje trudności też sami, gdzie coraz trudniej jest to takie zdrowe i głębokie relacje też między ludźmi. Więc to jest według mnie kościół misyjny. Kościół, który wychodzi, nie tylko ten kościół, który czeka na tych, którzy do niego przyjdą, ale Kościół, który szuka, Kościół, który daje świadectwo. I rzeczywiście, pomimo tego, że żyjemy dzisiaj w takiej globalnej wiosce, jest przepływ informacji, wiemy po chwili niemalże, co się dzieje na drugim końcu świata, to rzeczywiście coraz więcej liczbie ludzi, Kościół czy Jezus Chrystus niewiele dzisiaj mówi. To jest pewnego rodzaju dramat. I ja myślę, że to są rzeczy, które nie powinny nam dawać spać niejako. Dlatego też to jest Kościół misyjny, to jest Kościół misyjny, to jest Kościół misyjny, który jest niejako właśnie w sercu, w centrum też właśnie takiego miasta jak na przykład Toronto. Dlatego mówię, że Kanada, czy tak jak archidiecezja Toronto, pomimo tego, że to jest diecezja ogromna, 225 parafii, około 2 milionów katolików, ale rzeczywiście teren misyjny, teren, na którym Kościół ma naprawdę bardzo dużo do robienia i do zrobienia jeszcze. Więc rzeczywiście to jest według mnie Kościół misyjny i oblicze Kościoła misyjnego dzisiaj.
Wspomnieliśmy już przed momentem też ten fakt, że jest ksiądz rektorem jednego z kanadyjskich seminariów misyjnych Redemptoris Mater. Zaraz dowiemy się, gdzie dokładnie jest to seminarium zlokalizowane. Zakładam, że to jest też bardzo odpowiedzialne zadanie. Chciałam też dopytać, czy zapytać, jak wygląda specyfika seminarium misyjnego i skąd w ogóle jest ta nazwa Redemptoris Mater, czyli tak właściwie Matka Odkupiciela.
Dodam tylko, że wszystkie seminaria Redemptoris Mater, a jest ich 120 na świecie, to są seminaria diecezjalne, misyjne i międzynarodowe. Powołania, tak jak wspomniałem, i moje powołanie, pochodzą z drogi nekatechumenalnej. Ci, którzy czują się powołani, wchodzą do seminariów. Każdy z nas tutaj w tym seminarium studiuje dla archidiecezji Toronto, ale no właśnie jesteśmy gotowi, aby za pozwoleniem naszego księdza arcybiskupa iść tam, gdzie Kościół nas po prostu potrzebuje. I niejako to jest wpisane też właśnie w naszą formację, że od samego początku, nie tylko, że jesteśmy wzięci często właśnie z zupełnie innego miejsca, z zupełnie innego środowiska, kultury, języka, ale tutaj jesteśmy formowani, tutaj studiujemy i jesteśmy później tak święceni dla diecezji. Oczywiście formacja kapłańska leży bardzo na sercu Kościoła, bo bez dobrej formacji też nie będzie później dobrych księży. Wiemy, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Często właśnie nikt nie zwraca uwagi, kiedy cały las rośnie, ale kiedy upada jedno drzewo, to jest wiele hałasu z tego powodu. Więc tak, to jest zadanie, które jest ogromne, które często mnie przerasta. Nie chodziłem do szkoły dla rektorów seminariów, ale widzę, że Pan Bóg pomaga w niesamowity sposób. Oczywiście to jest też czas taki bardzo specyficzny, czas formacji, to są rozmowy, to jest zapewnienie tego, żeby między nami była jedność, to są codzienne liturgie, to jest głoszenie słowa, oczywiście też i administracja, ale no właśnie, w tym wszystkim mamy też pomoc niejako, ponieważ taką specyfiką też seminariów Redemptoris Mater jest to, że w czasie formacji wszyscy klerycy też kontynuują formację chrześcijańską w małych wspólnotach chrześcijańskich, drogi nekatechumenalne. I to jest, ja myślę, taka powiedzmy też specyfika naszego seminarium Redemptoris Mater, że to nie tylko formacja pastoralna czy formacja intelektualna, ale to też właśnie przede wszystkim formacja chrześcijańska, dlatego że każdy z nas przede wszystkim jest powołany do tego, aby być chrześcijaninem w tym świecie, aby zdawać sobie bardzo mocno sprawę z tego, czym jest nasz chrzest i co wypływa z naszego chrztu. Natomiast tak, myślę, że każde seminarium, czy to jest seminarium stricte diecezjalne, czy seminarium zakonne, czy seminarium misyjne, oczywiście każde seminarium ma swoją własną specyfikę, ponieważ też mówię, jesteśmy w różnych kulturach, w różnych miejscach i też niejako tak, musimy troszkę przystosować się do tego, co się dzieje wokół nas. Seminaria Redemptoris Mater to jest inicjatywa inicjatora drogi neokatechumenalnej, Kiko Arguello, który żyje cały czas, mieszka we Włoszech, tam właśnie w Porto San Giorgio, już wcześniej wspomnianym przeze mnie, gdzie odbywają się właśnie też spotkania, te konwiwencje, czy można powiedzieć takiego rodzaju rekolekcje dla tych, którzy chcą do seminarium Redemptoris Mater wejść. I to był taki pomysł, aby, no właśnie, aby byli księża, aby byli kapłani, którzy mogliby, chcieliby dawać, oddawać swoje życie, aby niejako towarzyszyć Kościołowi, to znaczy wejść niejako w tę pracę Kościoła, który towarzyszy tym, którzy wyjeżdżają na misję, to znaczy rodzinom w misji, tak zwanym missio agentes, czyli tam, gdzie jest kilka rodzin, które niejako tworzą pewną wspólnotę, które dają świadectwo życia chrześcijańskiego. Tam, gdzie jest niezbędne implantacje eklezji, czyli niejako zasadzenie Kościoła, tam gdzie Kościoła jeszcze nie ma, takie powiedzmy pierwsze, taki zarodek Kościoła, ale do tego oczywiście, że trzeba wielu osób świeckich, ale też potrzeba tego Kościoła ministerialnego, to znaczy tych, którzy mogliby służyć i być nie tylko obecni, ale służyć sakramentami, głosić słowo i tak dalej, nie? I jakby tworzyć te nowe struktury Kościoła. Te seminaria Redemptoris Mater były otwarte za aprobatą, mówię, inicjatywa przyszła od inicjatora drogi neokatechumenalnej, ale aprobata przyszła od Ojca Świętego Jana Pawła II, który pierwsze takie seminarium otworzył w diecezji rzymskiej. Kiedy usłyszał właśnie o takim pomyśle, żeby tworzyć seminaria diecezjalne, misyjne i międzynarodowe, to znaczy chodzi o to, żeby właśnie te wszystkie bariery, które są między nami, kultury, języka, przyzwyczajeń i tak dalej, żeby to wszystko niejako, te bariery można było przezwyciężać. Mówię, takie seminarium zostało otwarte w Rzymie, pierwsze seminarium. A ponieważ to wszystko działo się w Watykanie, w kaplicy Redemptoris Mater, i ksiądz, z tego co przynajmniej mi powiedziano, z tego co pamiętam, że wtedy jeszcze ksiądz Stanisław Dziwisz, to niejako on zaproponował właśnie, jakie imię, jaką nazwę nadać tym seminarium. Mówi, jesteśmy tutaj, Redemptoris Mater. Dobrze, niech będą Redemptoris Mater. Ponieważ też droga neokatechumenalna niejako została zainspirowana też przez Maryję, której głos usłyszał właśnie Kiko Arguello, która powiedziała, trzeba tworzyć małe wspólnoty chrześcijańskie, które będą żyły w pokorze, prostocie i uwielbieniu. Drugi jest Chrystusem. I jakby z tego to wszystko wyszło. Więc taka była niejako geneza tego wszystkiego i właśnie geneza też powstania seminariów Redemptoris Mater. I później takie seminaria były otwierane w wielu innych krajach, między innymi też w Warszawie, w archidiecezji warszawskiej. To seminarium już istnieje od ponad 30 lat. Mówię, nasze seminarium tutaj w Toronto zostało otwarte w 1997 roku z inicjatywy już nieżyjącego dzisiaj księdza kardynała Alojzego Ambrożicza, który był Słoweńcem z pochodzenia, ale też jako imigrant przyjechał tutaj. Mówię, to są rzeczy też, które, mówię, cała historia powstania i tego wszystkiego, mówię, co Pan Bóg, mówię, widać, jak bardzo Pan Bóg troszczy się też o swój Kościół i o to, żeby misja nie ustała, misja Kościoła nie ustała. I to jest, myślę, bardzo ważną rzeczą.
To jest na pewno przepiękne dzieło i tak jak ksiądz wspomniał, ono też myślę, że pozwala przekraczać pewne bariery, czy to ze względu na rozmaite kultury, języki i tak dalej. Ja też myślę, że właśnie te seminaria misyjne, seminaria Redemptoris Mater mieszczą się w takim nurcie nowej ewangelizacji. Czy ewangelizacja i nowa ewangelizacja czymś się od siebie różnią?
Żyjemy w nowych czasach, żyjemy też, mówię, widzimy, jak bardzo zmienia się oblicze świata, w którym żyjemy. Ja myślę, że przede wszystkim ważne jest, niezbędne jest, żeby ewangelizować. Natomiast może zacznę jeszcze od tego, że często nasza edukacja jako katolików kończy się bardzo często, nie wiem, na katechezie w szkole, może przy okazji, nie wiem, sakramentu bierzmowania. Nie wiem, może niektórzy wchodzą do różnego rodzaju wspólnot czy ruchów kościelnych. No właśnie, ale co zresztą? Co zresztą ludzi, którzy, mówię, otrzymali taką bardzo, można powiedzieć, podstawową edukację niejako w kościele, czy edukację, powiedzmy, taką katechetyczną też. Ja myślę, że no właśnie jest to, że często nasz garnitur z pierwszej komunii jest już za ciasny. Wyrośliśmy z niego i potrzeba czegoś nowego. Potrzeba nałożyć na siebie coś innego, coś nowego. Dlatego też w pewnym sensie nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja to nie tylko może reewangelizacja ochrzczonych, ale ja myślę, że dobrze też spojrzeć na to, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, który mówi o tym, że tam, gdzie chrzest dzieci stał się w szerokim zakresie zwyczajną formą celebracji tego sakramentu, wszystko to stało się jednym obrzędem, który zawiera w sposób bardzo skrócony przygotowujące etapy wtajemniczenia chrześcijańskiego. I mówi dalej ten paragraf 1231. Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby. Ja myślę, że to jest właśnie to nowum też, czy ta nowa ewangelizacja dla tych, którzy często już są w kościele, ale dla tych, którzy może, nie wiem, z różnego rodzaju powodów, może trochę się pogubili, może odeszli od kościoła, zostawili kościół, przychodzą do kościoła raz tylko na jakiś czas. Ja myślę, że to jest też, że to jest właśnie ta nowa ewangelizacja, w tym sensie też szukanie tych, jak mówi Chrystus, zagubionych owiec z domu Izraela, to znaczy tych, którzy formalnie należą do kościoła, natomiast w sposób praktyczny często mają bardzo niewiele z nim do czynienia. I ja myślę, że to jest niejako przynajmniej taka jedna gałąź tej nowej ewangelizacji. Oczywiście, że dzisiaj, mówię, żyjemy w nowych czasach, są nowe trendy, nowe ideologie, nowe pomysły. Mamy też w swoich rękach bardzo często też nowe media czy nowe formy też ewangelizacji. Często, nie wiem, można naprawdę wiele rzeczy się dowiedzieć czy nauczyć się, nie wychodząc z domu. Chociaż właśnie to jest to, że Kościół, to jest, ja myślę, też siłą Kościoła, że Kościół zaprasza nas do tego, żebyśmy byli razem, żebyśmy zgromadzili się razem, żebyśmy wychodzili właśnie też niejako z samych siebie, żebyśmy wychodzili właśnie z tych swoich takich może struktur, które czasami są takie skamieniałe, żebyśmy przekraczali to wszystko, też nasze niejako obawy. I to jest właśnie, to jest też ta część nowej ewangelizacji. Naprawdę gromadzić tych, którzy są, mówię, często bardzo samotni, którzy są niejako też i pogubieni, którzy żyją w różnego rodzaju ze swoimi problemami, ze swoimi dylematami, ale to jest właśnie to, szukać, nieustannie wychodzić. Więc mówię, ważne, żeby ewangelizować, ważne, żeby głosić, ważne, żeby głosić co? Dobrą nowinę o Chrystusie. Przygotowujemy się teraz do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Przed nami jeszcze, kiedy nagrywamy tę audycję, jesteśmy niejako na półmetku tego czasu Wielkiego Postu, ale mówię, to jest właśnie prowadzić ludzi do tego misterium paschalnego Chrystusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ja myślę, że to jest rzeczywiście coś niesamowitego, o czym mówię, Kościół nie może zapomnieć i ważne, żeby Kościół nadal to robił i nie ustawał. Nie ustawał, bo mówię, to jest jego natura, to jest niejako tym, czym Kościół tak naprawdę jest. Żyje, dlatego że daje siebie nieustannie innym.
Przenosimy się teraz na taki stricte kanadyjski grunt. Ja już zdążyłam wywnioskować, że faktycznie te początki kapłaństwa jednak są u księdza mocno związane z tym właśnie krajem, ale mimo wszystko chciałabym zapytać o to, czym różni się Kościół kanadyjski od Kościoła polskiego? Czy w ogóle się czymś różni?
Może zacznę od tego, że Kościół jest jeden, tak, jest jeden i jest Kościół, który jest nie tyle jako Kościół kanadyjski czy Kościół polski, ale Kościół w Kanadzie czy Kościół w Polsce. Tak, są różnice. Różnice są duże. Ja myślę, że Kościół w Kanadzie trochę też otwiera oczy, ale też i horyzonty. To znaczy pozwala patrzeć w trochę inny sposób, ale no właśnie, jest to pełne bogactwo. Znaczy, Kościół Jak chyba wspomina o tym święty Augustyn, właśnie Kościół jest tym kościołem, który mówi wszelkimi różnymi językami, który jest w wielu krajach, na wielu kontynentach. To jest właśnie ten Kościół, który jest właśnie, to jest jak matka, która ma wiele dzieci. I te dzieci, pomimo tego, że mają jedną matkę, są bardzo różne. Każde dziecko ma swój charakter, swoją historię, swoje własne problemy też. Więc ja myślę, że przede wszystkim to jest to, że Kościół w Polsce na pewno jest o wiele bardziej zakorzeniony w tradycji, bo chrześcijaństwo mamy w Polsce od już wiele ponad 1000 lat. Natomiast tutaj w Kanadzie jest taki ogromny zlepek też kulturowy. W Toronto w każdą niedzielę msze są odprawiane w ponad 30 różnych językach. Są parafie, gdzie wierni pochodzą, nie wiem, z ponad 80 narodowości. Więc każdy wnosi pewne bogactwo. Możemy się dziwić, że inni w taki czy inny sposób dają wyraz swojej wierze, ale jak mówi święty Paweł w liście do Efezjan, jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. To jest to, co rzeczywiście nas łączy, tak? Że poznaliśmy tego samego Boga, że otrzymaliśmy ten sam chrzest, że podzielamy właśnie tę samą wiarę, że tak rozpoznajemy w sobie pewnego rodzaju rzeczy bardzo charakterystyczne. Natomiast mówię, to co jest na zewnątrz, tak, jest często różne. Ja sam w swojej posłudze tutaj, oprócz tego, że formacja w seminarium jest w języku angielskim, ale czasami tak zdarza się, że odprawiam mszę po polsku, bo przynajmniej raz na tydzień odprawiam mszę po hiszpańsku, czasami po włosku, po francusku. Zdarza się, że rzeczywiście, jak już są bardzo sytuacje trudne i podbramkowe, to po portugalsku, a to po słowacku, więc rzeczywiście. To jest kościół, który jest w Kanadzie, który jest kościołem bardzo zróżnicowanym, ale też dlatego, że tutaj na południu kraju, to znaczy wzdłuż, powiedzmy, granicy między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, gdzie żyje większość mieszkańców Kanady, sytuacja wygląda trochę inaczej. Natomiast diecezje, które są na północy Kanady, to jest zupełnie inny świat. To są też takie, powiedzmy, tereny misyjne, właśnie w takim pełnym tego słowa znaczeniu. Znaczy, tam Kościół tak istnieje tylko może od, nie wiem, 100, może trochę więcej niż 100 lat. Mówię, to są tereny, gdzie jest bardzo trudno się przemieszczać, odległości są ogromne, ogromne, ogromne. Diecezje, które mają rozmiary, nie wiem, jak 2 razy Polska. Więc to są naprawdę rzeczy, które bardzo są dla nas trudne do zrozumienia. Kościoły, które są czasami oddalone od siebie o setki kilometrów. Więc to jest też oblicze tego kościoła, które tutaj jest w Kanadzie. To nie jest coś, co jest jednolite. Kościół w Kanadzie, mówię, nie jest jednolity, i to jest oprócz tego jeszcze, że są dwa języki urzędowe w Kanadzie, angielski i francuski. Więc to jeszcze, że tak powiem, jakby nie chcę mówić w ten sposób, że to są podziały pewnego rodzaju, ale tak po ludzku patrząc, tak, no to są pewnego rodzaju też trudności, które czasami trzeba pokonywać. Tak wygląda też trochę, można powiedzieć, kościół tutaj w Kanadzie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to jest też kraj imigrantów, więc jest właśnie wiele parafii tak zwanych etnicznych, to znaczy wiele grup etnicznych ma swoje własne parafie, dlatego że tak, dla wielu właśnie kościół jest też taką ostoją, można powiedzieć. Każdy z nas, powiedzmy, identyfikuje się, tak, z tym, gdzie wyrósł, z tym, w jaki sposób swoją wiarę też niejako. Właśnie w taki sposób wyznaje też swoją wiarę, przeżywa swoją wiarę. Ja myślę, że to są też rzeczy ważne. Oczywiście, że też były różne fale imigracji, bo byli i Francuzi, Irlandczycy, Ukraińcy, Polacy, Latynosi, Filipińczycy. Dzisiaj też wiele katolików przyjeżdża na przykład z południowych regionów Indii czy ze Sri Lanki, więc jest ogromna mieszanka, mówię, ludzi, kultur i Kościół też tutaj w Toronto przynajmniej jest właśnie zasilany niejako też przez tych, którzy cały czas tutaj jeszcze napływają z różnych krajów. I to jest też takie, też mówię, oblicze tego kościoła i dlatego różnice też są ogromne. Ale to jest też piękno kościoła, właśnie to pokazuje, jak bardzo kościół jest bogaty i właśnie jak wiele dzieci ma ta nasza matka, która ma też właśnie za zadanie troszczyć się o każde z tych swoich dzieci.
A w jaki sposób Kanadyjczycy podchodzą do kwestii wiary, w jaki sposób też traktują Boga? I od razu może dopytam, jak też żyje się katolikom na kanadyjskim gruncie?
Pierwsze pytanie to jest, kim jest Kanadyjczyk, bo te ludy, powiedzmy tutaj rdzenne, ci, którzy tutaj żyją już od wieków, tutaj też przyszła, mówię, dla nich ewangelizacja i my ich nazywamy często, to są Indianie, tak, ale ta ewangelizacja zaczęła się od tych ludów. Jest też tak wiele przykładów, niesamowitych przykładów naprawdę heroiczności świętych, którzy oddali swoje życie, żeby Kościół tutaj mógł wzrastać. Wspomnę może tylko kilku, święty Franciszek de Laval, pierwszy biskup diecezji Quebec, która wtedy obejmowała większość północnej Ameryki, ale święta Maria Katarzyna od świętego Augustyna, wiele, wiele innych świętych, którzy wiedzieli też często, że wyruszając w podróż do tego nowego świata, jak kiedyś się nazywało, tę część świata naszego, no, to był nowy świat, wiedzieli, że nigdy nie wrócą do swoich domów rodzinnych, więc mówię, to jest rzeczywiście tutaj w Kanadzie niejako była właśnie ta kolebka chrześcijaństwa, ale mówię, Kanadyjczycy dzisiaj tak zdecydowanie jest, ci rdzeni Kanadyjczycy są dzisiaj mniejszością tak naprawdę i też mniejszością w Kościele. To znaczy tak, ja myślę, że dla wielu, szczególnie dla wielu imigrantów, wiara w Boga czy sama instytucja Kościoła to właśnie jest pewną ostoją, czy może dla wielu też jedyną ostoją, że to jest taki wspólny mianownik z tym, co znają z kraju pochodzenia. Ale ja myślę, że też tak wielu Kanadyjczyków traktuje niejako wiarę jako pewnego rodzaju podwalinę też w ogóle państwowości tutaj w Kanadzie, dlatego że tak naprawdę wszystko zaczęło się właśnie od tych, którzy tutaj przyjechali, może nie wszyscy oczywiście z tego powodu, żeby głosić Jezusa Chrystusa, ale bo wiadomo, że były nowe możliwości, że dokonywano różnych transakcji handlowych i tak dalej, ale to właśnie Kościół dał początek tak naprawdę temu państwu, to znaczy były wspólnoty zakonne, które tworzyły szkoły, szpitale i to widać szczególnie w prowincji Quebec, czy kiedy pojedziemy do miasta Quebec, to jest niesamowite, że właśnie tam niejako można oddychać też, widać, że to wszystko, że Kościół w Kanadzie tak naprawdę był tym, co nadawał niejako rytm życiu ludzi. I ja myślę, że jest cały czas wielu ludzi, którzy traktują wiarę w taki sposób, w tym sensie poważny, tak, ale którzy są w Kościele, widzą to, że bez tego fundamentu życie zaczyna się bardzo komplikować, zaczyna być bardzo trudne. Niestety też widać też, że dla wielu osób coraz częściej wiara to tylko pewien zestaw jakichś wymogów moralnych czy przepisów prawa. Dla wielu też niestety to pewne tylko wspomnienie z ich młodości czy ich dzieciństwa, to pewnego rodzaju właśnie jakiś powrót do pewnych tylko symboli, do tego, co na zewnątrz, bo kiedy przejeżdża się, pokonuje się setki kilometrów, widać jeszcze wieże kościołów, które są zawsze tak w centrum miasteczek czy wiosek. Natomiast dla wielu ludzi jakby to jest tylko pewien punkt odniesienia geograficznego. Ale ja myślę tak, że dla wielu ludzi rzeczywiście jeszcze jest tak, że traktują to jako naprawdę podwalinę też swojego życia i budują swoje życie na wierze. I mówię, Kościół też tutaj na terenie Kanady dał wielu świętych. Też święty brat Andrzej z Montrealu, który wybudował ogromne sanktuarium dla świętego Józefa, największe sanktuarium poświęcone świętemu Józefowi, to tak trochę może bliżej diecezji kaliskiej, bo wiemy, że w Kaliszu tak jest sanktuarium świętego Józefa, więc też niejako, można powiedzieć, takie trochę odniesienie, ale tak, widać, że rzeczywiście wiara była, ale ona jeszcze jest, tylko mówię, często jest tak, że trzeba tę wiarę w ludziach obudzić, pobudzić ci do tego, żeby zobaczyli piękno tego, czym jest wiara i piękno tego, czym jest życie wiarą.
Odpowiedź na moje następne i właściwie też kończące naszą rozmowę pytanie już można powiedzieć, że poniekąd padła, ale jeszcze raz o to dopytam, żeby ta odpowiedź też była jasna i klarowna. Czy Kanada potrzebuje ewangelizacji?
Bez wątpienia. Kanada potrzebuje ewangelizacji. Kiedy zostałem rektorem seminarium Redemptoris Mater tutaj w Toronto, to dlatego, że mój poprzednik został biskupem diecezji Whitehorse na terytorium Yukon, to tak po sąsiedzku od Alaski, więc na północnym zachodzie Kanady. I tam też miałem okazję być kilka razy, pomagać też na tym gruncie, powiedzmy takim typowo misyjnym. To jest diecezja, która ma powierzchnię wielkości Włoch, Austrii i Niemiec razem, wziętych, gdzie parafie są oddalone od siebie dosłownie o 1000 kilometrów. Więc tak, to zupełnie inne oblicze Kanady i mówię, to doświadczenie też trochę pokazało mi tego, jak bardzo ważna jest ewangelizacja. Mówię, z jednej strony żyję w ogromnym mieście, gdzie jest mnóstwo katolików, gdzie jest mnóstwo parafii, gdzie jest dostęp do sakramentów, ale właśnie też Kanada to kraj, gdzie są ogromne odległości, gdzie są ogromne potrzeby. I rzeczywiście Kanada dzisiaj tak, potrzebuje ewangelizacji, potrzebuje tych, którzy oddawaliby dzisiaj właśnie życie też, dosłownie oddawali życie, bo bardzo często przemieszczanie się w ekstremalnych warunkach, czy to są ekstremalne temperatury, które schodzą poniżej 40 stopni, czy to są burze śnieżne, czy to są ogromne odległości, które trzeba pokonywać, gdzie właśnie często też i nie ma nawet możliwości kontaktu, ponieważ jesteśmy w obszarach, gdzie nie mamy zasięgu, nie wiem, telefonii komórkowej, gdzie to są naprawdę też wyzwania ogromne, ogromne dzisiaj, ale mówię, z drugiej strony właśnie też w tych ogromnych miastach, gdzie jest coraz więcej anonimowości, gdzie jest coraz więcej samotności, gdzie jest coraz więcej też, mówię, tych nowych ideologii, które niejako wkradają się. Zdecydowanie Kanada dzisiaj potrzebuje ewangelizacji. I to jest nasze zadanie. Dlatego też oczywiście, że jest pewien sentyment do tego, gdzie wyrosłem, do tego, co tak dobrze znałem, ale widać też, że właśnie Pan Bóg potrzebuje i powołuje ludzi cały czas, powołuje. W seminarium może nie jest nas w tej chwili wielu, bo ja mam tylko 11 kleryków w tej chwili tutaj w seminarium, ale to są właśnie też często bardzo młodzi mężczyźni, którzy pragną dawać swoje życie i oddawać życie dla ewangelizacji. Też właśnie na tych terenach.
O tych wszystkich blaskach i cieniach posługi, można powiedzieć, że posługi misyjnej, to też wybrzmiało na terenie Kanady. Miałam przyjemność porozmawiać z księdzem Tomaszem Skibińskim, który był moim i Państwa gościem w ramach audycji Na Misyjnym Szlaku. Serdeczny Bóg zapłać za tę rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam z Toronto i szczęść Boże.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię, świat jest głodny Boga.